Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam gospodarza tego miejsca, prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Szczęść Boże, panie prezydencie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca redaktora, witam wszystkich naszych widzów w telewizji Trwam, witam także słuchaczy Radia Maria, którzy są teraz przy odbiornikach.
Panie prezydencie, szczególny czas, czas przedświąteczny. W święta Wielkiej Nocy spotkamy się z naszymi rodzinami, zasiądziemy przy stołach i rozmawiamy o tym, co dotyczy nas samych, historii ludzkiego życia, ale także naszego domu, któremu na imię Polska. Dzisiaj po tych tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Brukseli, na pewno w sercach Polaków rodzi się to zasadnicze, fundamentalne pytanie. Czy Polska dzisiaj jest krajem bezpiecznym?
No niestety, dzisiaj doszło do tych wydarzeń w Brukseli, do zamachów terrorystycznych i na lotnisku Zaventem i w metrze zginęli ludzie, niewinni całkowicie, zwykli, podróżni. No jest niestety to tragedia współczesnego świata, że ten terroryzm się rozprzestrzenia. To jest także wielkie zadanie dla władz państwowych, wielkie zadanie dla służb specjalnych, żeby strzec obywateli. Jak widać, nie zawsze się to udaje. Dzisiaj zarówno pani premier wcześniej przed południem, jak i ja
doprosiliśmy do siebie spotkanie w BBN-ie.
Tak, przedstawicieli służb specjalnych, pana ministra Mariusza Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych, po to, żeby przekazali zwięzłą informację o tym, jak wygląda sytuacja. Jak wynika z tej rozmowy, jednoznacznie posiadają informacje, i to bardzo szerokie. Jednoznacznie mówią, że mają bardzo dobre informacje, zarówno te informacje wewnętrzne, jak i także i zewnętrzne, co chcę mocno podkreślić, ponieważ są w kontakcie bieżącym ze służbami innych państw i te informacje są przekazywane bardzo sprawnie. Nic, absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby w Polsce w tej chwili było jakieś zagrożenie terrorystyczne, które by uzasadniało podniesienie jakiekolwiek stopnia zagrożenia w Polsce. No ale oczywiście jako prezydent Rzeczypospolitej poleciłem, aby służby wszystkie zachowały szczególną czujność, no bo sytuacja jest taka, jaka jest. Poprosiłem także o bieżącą informację. Niestety strasznie przykra wiadomość, że dwóch naszych rodaków, dwóch funkcjonariuszy służby celnej, którzy przebywali na delegacji w Brukseli, zostało rannych. Szczere wyrazy współczucia dla rodzin i wyrazy łączności przede wszystkim modlitewnej, ale też wiem, że już zadbano władze konsularne nasze w Brukseli. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest, tak jak mi powiedziano, opieka dla rodzin, jest zabezpieczenie tych, którzy zostali ranni tam w Brukseli. Pełne medyczne i opieka konsularna, tak jak powiedziałem, więc no, bądźmy z nimi w łączności duchowej, módlmy się za nich. Oczywiście my będziemy dbali, aby to zabezpieczenie było jak najlepsze i głęboko w to wierzę, że dojdą do zdrowia.
Panie prezydencie, czy Polska jest przygotowana na ewentualność takiej dramatycznej sytuacji, jaka miała miejsce dzisiaj w Brukseli? Myślę o zamachach terrorystycznych.
Tak jak powiedziałem, służby działają, działają sprawnie, są w bezpośrednim kontakcie. To kwestia pewnej informacji sieciowej pomiędzy służbami, które systematycznie monitorują to nie tylko w Europie, ale przecież także i w tym obiegu światowym. Oczywiście ja nie mogę ujawniać tutaj żadnych informacji, które otrzymałem na tym spotkaniu i ono było tajne i odbywało się w pomieszczeniu, które było do tego przeznaczone i odpowiednio zabezpieczone. Natomiast konkluzja i informacja jest jednoznaczna. Dzisiaj nie ma żadnych powodów do tego, aby podwyższać stopień zagrożenia terrorystycznego w Polsce, bo nie ma żadnych informacji takich wśród tych, które służby otrzymują, a otrzymują bardzo kompleksową informację, które by choćby sugerowały to, że należy to zrobić, niezależnie od wszystkiego, biorąc pod uwagę no, to, co się stało w Brukseli. Poprosiłem zdecydowanie, tak samo wiem, że pani premier również, o to, aby tą szczególną czujność w tej sytuacji wykazać i także o bieżącą informację na temat wszystkiego tego, co uda się w tych sprawach ustalić. Myślę w sprawach no, tych zamachów terrorystycznych w Brukseli, tak żeby ta informacja także i dla mnie była możliwie najpełniejsza.
To kolejna, panie prezydencie, przykra odsłona dotycząca różnego rodzaju podejmowanych walk, zamieszek, które dzieją się w różnych zakątkach całego świata. Tych punktów zapalnych na arenie międzynarodowej mamy bardzo wiele, między innymi także ta fala napływających nielegalnych imigrantów do Europy, która bardzo mocno destabilizuje sytuację dotyczącą bezpieczeństwa także na arenie europejskiej, ale także na arenie międzynarodowej.
No tak, powiedzmy sobie jasno, rzeczywiście, no trudno to w jakikolwiek sposób ukrywać, zresztą byłoby to nieuczciwe, gdyby próbować to ukrywać, że no, ta sytuacja bezpieczeństwa w ciągu ostatnich lat niestety się bardzo zmieniła. No, mówiąc krótko, uległa znaczącemu pogorszeniu, co jest tym większym wyzwaniem i dla władz, i dla służb, żeby tym wszystkim zagrożeniom sprostać, ale przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. I to jest nasz główny cel, zabezpieczenie obywateli i zabezpieczenie także i porządku, i spokoju, i bezpieczeństwa w naszym państwie. To są te kwestie podstawowe. Tak jak mówię, to jest cały czas monitorowane, jest tutaj intensywna absolutnie praca i zapewniam, że wszyscy czuwają. To jest absolutnie i tutaj działania są podejmowane w pełnym spektrum. Natomiast cóż, no oczywiście mamy też i sytuację międzynarodową, tak? Mamy sytuację bezpieczeństwa, o którym no wręcz mówimy, że jest to kwestia bezpieczeństwa militarnego. I tutaj no, nasze bardzo takie rozległe działania, jeżeli chodzi o zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie. Mamy nadzieję, że NATO podejmie tam konkretne decyzje dotyczące bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym bezpieczeństwa Polski. To będą po prostu decyzje polegające na dostosowaniu NATO do sytuacji i umiejętności wyjścia naprzeciw tej także właśnie no, zmieniającemu się stanowi bezpieczeństwa w nie tylko w naszej części Europy, ale także i na południu Europy. No, wszyscy widzimy, co się dzieje. Jest wojna w Syrii, jest inwazja państwa islamskiego. Mamy niestety łamanie prawa międzynarodowego ze strony Rosji. Mamy konflikt wywołany przez Rosjan na Ukrainie. Mamy, no, nie oszukujmy się, dosyć agresywne działania ze strony Rosji, jeżeli chodzi o manewry i zachowanie sił zbrojnych rosyjskich i na Bałtyku, i w innych przestrzeniach europejskich, myślę o przestrzeni powietrznej, ale także i manewry szeroko zakrojone, choćby przy granicach państw bałtyckich. No, to wszystko powoduje, że NATO powinno zachowywać dzisiaj nie tylko wzmożoną czujność, ale że powinno podjąć działania pokazujące, że jest sojuszem żywym, że odpowiada na rozwijającą się sytuację, a to oznacza nic innego, tylko zwiększenie obecności sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie Środkowo-Wschodniej i na południu. I to są te wyzwania, na które zbliżający się szczyt NATO powinien odpowiedzieć. To także kwestia infrastruktury militarnej Sojuszu Północnoatlantyckiego, która powinna się w tej części Europy znaleźć. O tym ja rozmawiam na wszystkich moich spotkaniach z szefami państw NATO, a także z panem Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO, i panem generałem Bradlowem, który jest szefem sił wspólnych NATO w Europie. Takie spotkania już odbyłem. No i wierzę w to, że zmierzamy w tej chwili w kierunku dobrych dla bezpieczeństwa naszego, dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej rozstrzygnięć na szczycie NATO w Warszawie, że ta zwiększona obecność będzie po to, żeby pokazać, że NATO jest solidarne, że jest razem, że bezpieczeństwo państw Sojuszu Północnoatlantyckiego jest niepodzielne, że wszystkie państwa są szanowane i jednakowo bronione i jednakowo zabezpieczane. NATO jest sojuszem o charakterze obronnym. W związku z tym chodzi o to, żeby pokazać, że siły NATO są na tyle istotne i są, że nie opłaca się po prostu atakować żadnego z krajów członkowskich, bo spotka się to z adekwatną odpowiedzią.
Czyli konieczność, panie prezydencie, wzmocnienia wschodniej flanki NATO to na pewno, ale niektóre środowiska polityczne w kontekście szczytu NATO, który ma odbyć się w Warszawie, mówią, że ten szczyt może w Warszawie się nie odbyć ze względu na jakąś niestabilną sytuację w Polsce.
Oczywiście w przestrzeni politycznej, tej medialnej, słyszymy różne rzeczy. Niektóre są mówione także po to, żeby wprowadzać pewien ferment i destabilizację w naszym kraju i na scenie politycznej. Nie ma takich istotnych głosów w przestrzeni międzynarodowej, które na cokolwiek takiego by wskazywały. Raczej wręcz przeciwnie, są prowadzone pewne rutynowe działania związane także z wizytami przedstawicieli Europejskiej Kwatery NATO w Warszawie, celem właśnie konsultowania kwestii przygotowań do szczytu w Warszawie. I powtarzam jeszcze raz, spokojnie, działania są prowadzone w tym kierunku. Natomiast są oczywiście osoby, które chcą wprowadzać ferment, które chcą budować tą atmosferę napięcia politycznego. To także normalne w polityce, że zawsze tacy się trafiają. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
Panie prezydencie, liczne zagraniczne spotkania, ale także odbudowanie Grupy Wyszehradzkiej. Myślę, że to bardzo znaczące działania podejmowane przez pana prezydenta, przez panią premier Beatę Szydło. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej patrzą z nadzieją na Polskę, że Polska stanie się takim najsilniejszym głosem stanowiącym także o interesach tych krajów.
Prawda, że jesteśmy największym krajem w tej części Europy, mamy najwięcej mieszkańców, mówię o Europie Środkowo-Wschodniej, mówię o tych zwłaszcza krajach, które były kiedyś za żelazną kurtyną i w związku z tym mamy też wspólne troski i pewne wspólne realia, które występują we wszystkich naszych krajach. To powoduje, jak gdyby, że poza wspólnym członkostwem w Unii Europejskiej, poza wspólnym członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim, mamy także inne elementy, które nas do siebie zbliżają i które uzasadniają prowadzenia, przynajmniej w niektórych kwestiach, takiej wspólnej polityki zmierzającej do realizacji interesów, które są dla nas tożsame, czy wręcz wspólne. W związku z powyższym ja się bardzo cieszę, że ta współpraca krajów Wspólnoty Wyszehradzkiej i szerzej także, można powiedzieć tutaj w tym, ja to nazywam trójkątem państw Międzymorza, ABC, Adriatyk, Morze Bałtyckie, Morze Czarne, że ona się rozwija na razie w tym sensie politycznym, co daje także perspektywy, bo to nie tylko kwestia bezpieczeństwa w tym znaczeniu militarnym. Przypomnę, że była wspólna deklaracja 9 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, właśnie Europy Środkowo-Wschodniej jesienią w Bukareszcie co do właśnie tej konieczności wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Mieliśmy tam takie spotkanie, bardzo ważne zresztą i bardzo dobre.
Nazwane mini szczytem NATO.
Przede wszystkim spotkaniem państw Europy Środkowo-Wschodniej, które się rozumieją, tak, i które rozumieją istniejącą sytuację i rozumieją także wynikające stąd potrzeby. Natomiast ważne jest to, że dzisiaj mówimy jednym głosem. I to jest także ważne przesłanie do innych państw NATO z Europy Zachodniej, a przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, które zostało, w co nie tylko wierzę, ale widzę, zrozumiane. I to jest bardzo ważne. Natomiast to też kwestia współpracy gospodarczej, to też kwestia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. I tutaj cały czas prowadzimy rozmowy, zarówno właśnie w grupie państw Wspólnoty Wyszehradzkiej, jak i szerzej pojętym tym trójkącie ABC, czyli także i państwa bałtyckie, mam nadzieję także i państwa skandynawskie w przyszłości do tego dialogu dołączą. To kwestia także rozwoju infrastruktury, która w naszej części Europy nie wygląda najlepiej, myślę choćby o infrastrukturze komunikacyjnej. I mam nadzieję, że ta współpraca pozwoli w najbliższych latach zacząć poprawę, istotną poprawę w tych elementach, ale to także kwestia bezpieczeństwa energetycznego. My mamy już nasz gazoport w Świnoujściu, który, wierzę w to, wkrótce zacznie działać pełną parą. To także element bezpieczeństwa energetycznego, bardzo istotny, nie tylko Polski, ale to, że my również jesteśmy w stanie to bezpieczeństwo wzmocnić w innych krajach z nami sąsiadujących, czy w ogóle w krajach naszego regionu. I tu perspektywy współpracy są dobre.
Panie prezydencie, powraca to zagadnienie i problem dotyczący niemożliwości poradzenia sobie przez Unię Europejską z falami napływających imigrantów. Przypomnijmy także, że Grupa Wyszehradzka została przez polski rząd zdradzona, przez rząd pani premier Ewy Kopacz. Teraz te relacje pan prezydent i pani premier Beata Szydło próbują jakby naprawić.
To prawda, że to stanowisko Grupy Wyszehradzkiej dzisiaj jest jednolite i Polska tutaj razem ze swoimi sąsiadami i krajami współpracującymi mówi właściwie jednym głosem. To także kwestia zrozumienia pewnych realiów, tak? I to także kwestia zrozumienia istoty rzeczy, bo jeżeli pojawiają się propozycje, że imigranci czy uchodźcy mają być przemieszczani siłą gdzieś pomiędzy krajami Unii Europejskiej, no to przepraszam bardzo, ale albo szanujemy tych ludzi i szanujemy w związku z tym także i ich prawa jako prawa człowieka i prawa obywatelskie, albo nie. Jeżeli tak, jeżeli je szanujemy, to także jest ich decyzją, w jakim kraju oni chcą przebywać i pod ochronę jakiego kraju oni chcą się oddać. I teraz my, jako Polska, nie tylko w tym sensie pewnej wspólnoty europejskiej, ale przede wszystkim ze względu na wartości chrześcijańskie, mówimy jasno i wyraźnie, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i chce tej pomocy od nas, od Polaków, to my tej pomocy udzielimy. Jeżeli ktoś od nas pomocy chce, jeżeli o tą pomoc prosi, jeżeli na tą pomoc także zasługuje, bo jest właśnie uchodźcą, bo ucieka przed wojną, bo ucieka przed niewolą, czy wręcz przed śmiercią w swoim kraju, tak jak dzisiaj dzieje się to w Syrii, czy tak jak dzieje się to z chrześcijanami w innych krajach, gdzie są prześladowani, mordowani, Polska takiej pomocy na pewno nie odmówi. Ale nie zgadzamy się na jakieś rozwiązania siłowe względem imigrantów czy uchodźców i uważamy również, że musi być prowadzona mądra polityka w ramach Unii Europejskiej. Ta mądra polityka oznacza z jednej strony ochronę granic Unii Europejskiej, także poprzez rejestrowanie tych, którzy do Europy przybywają, ale to przede wszystkim oznacza także humanitarne traktowanie i zapewnienie warunków ludziom, którzy przebywają dzisiaj w różnych krajach w obozach dla uchodźców. Turcja, Liban, Jordania potrzebują w tym zakresie pomocy. Mają z tym rzeczywiście duży problem, dlatego że liczba uchodźców w tych krajach jest ogromna. I potrzebują wsparcia finansowego. I tego wsparcia finansowego nie wolno odmawiać. A właśnie ograniczenie tego wsparcia stało się powodem pierwszej fali emigracji, że ograniczono świadczenia na rzecz obozów uchodźców i to spowodowało tam w tych obozach trudną sytuację humanitarną, trudną sytuację życiową, w związku z czym ludzie wyszli z tych obozów i udali się w drogę, szukając bezpieczeństwa i lepszego życia. Więc z całą pewnością jest konieczne wsparcie to finansowe, które Europa jest w stanie świadczyć i my także powinniśmy je świadczyć jako chrześcijanie, jako katolicy, jako ludzie, którzy szanują wartość ludzkiego życia i ludzkiego bezpieczeństwa. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest także dobra współpraca z Turcją, związana z dobrym traktowaniem uchodźców, ale najważniejszą kwestią jest to, aby czynić wszystko, by konflikt zbrojny w Syrii się zakończył, aby nie było powodu, żeby ci ludzie musieli uciekać ze swojego kraju. To jest wielkie wyzwanie dzisiaj, nie tylko dla Europy, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc dla świata i także dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ja za każdym razem mówię, że w moim przekonaniu to właśnie Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna się bardziej zaangażować i bardziej zmobilizować świat do tego, aby zmierzać w kierunku zakończenia tego konfliktu zbrojnego, bo jest to sytuacja nie tylko niebezpieczna dla tych ludzi, którzy muszą stamtąd uciekać, bo się boją utraty życia, wolności, ale to jest sytuacja niebezpieczna także dla Europy i dla świata.
Czyli zasada relokacji tak mocno forsowana przez Niemcy i Francję, panie prezydencie, nie sprawdziła się i nie sprawdza się.
Wiele krajów europejskich przeciwko temu protestuje, bo tak w gruncie rzeczy to zaprzecza europejskim wartościom. To także zaprzecza europejskim wartościom. I w związku z tym potrzeba skutecznej i mądrej polityki w tym zakresie. I Polska na taką skuteczną i mądrą politykę europejską jest absolutnie otwarta, bo jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej. I my absolutnie nie będziemy w tym zakresie uciekali przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. Natomiast musi być to polityka mądra, uwzględniająca kwestie praw człowieka i kwestie humanitarne, i uwzględniająca kwestie bezpieczeństwa w Europie, bo także bezpieczeństwa naszych obywateli, bo przecież chyba każdy to rozumie.
Czy porozumienie z Turcją, wypracowane na ostatnim szczycie w Parlamencie Europejskim, jest na tyle stabilne, że może stać się gwarantem, że ta trudna sytuacja dla Europy zostanie chociaż o krok polepszona?
Mam taką nadzieję. To jest jakiś krok w dobrym kierunku. Oczywiście pytanie, jak będzie wyglądała rzeczywiście realizacja tego porozumienia. Zobaczymy. Jego zręby zostały wypracowane i pozostaje po pierwsze realizować europejskie zobowiązania w tym zakresie, a jednocześnie wymagać realizacji zobowiązań ze strony tureckiej. I tutaj ta polityka po prostu musi być skuteczna. Ja mam nadzieję w najbliższym czasie w Waszyngtonie, gdzie będę przebywał zaraz po świętach wielkanocnych, spotkać się także z panem prezydentem Erdoganem i będę z nim również i na ten temat rozmawiał.
Panie prezydencie, repatrianci to ważne zadanie przed polskim rządem, przed panem prezydentem, ale także ogromne lata zaniedbań po roku 89, Polacy, którzy chcieliby wrócić do swojej ojczyzny.
To bardzo szeroki problem. Oczywiście mamy tych Polaków, którzy dzisiaj żyją na wschodzie i od dawna chcą powrotu do Polski, a do tej pory Polska nie umiała im stworzyć w tym kierunku warunków. Do tego potrzebny jest specjalny program, który pozwoli tym ludziom wrócić do ojczyzny. Ja bardzo dużą wagę przykładam do kwestii Polonii, Polaków poza granicami. To oczywiście ta najstarsza Polonia, ci, którzy często urodzili się poza granicami Polski, a bardzo często ich rodziny znalazły się tam kiedyś przymusowo, jak choćby Polacy na wschodzie. Natomiast to także Polonia i Polacy, którzy mieszkają w innych krajach, gdzie wyjeżdżali emigrując, czy to uciekając przed prześladowaniami w Polsce, czy przed wojną, czy też, no, tak jak w ostatnich latach, emigrując po to, żeby szukać lepszego życia, no, w sytuacji, kiedy tutaj w Polsce nie można było znaleźć pracy, nie można było znaleźć godnej płacy, w związku z tym był problem z tym, żeby odpowiedzialnie założyć rodzinę, mając przeświadczenie, że uda się ją utrzymać na godnym poziomie, zwłaszcza ludzie młodzi wyjeżdżali. Ja mam nadzieję, że my stworzymy w Polsce, dzięki mądrej polityce rządu, wspieranej także przeze mnie, stworzymy takie warunki, które ten powrót umożliwią, a to wprowadzenie rzeczywiście konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, czyli poprawienie jakości życia także poza wielkimi ośrodkami miejskimi, żeby tam była praca i tam była godna płaca, żeby tam były też dobre szkoły, bo nie wszędzie są, żeby tam po prostu była możliwość także prowadzenia takiego nowoczesnego życia ze wszystkimi jego elementami, infrastrukturą komunikacyjną, szerokopasmowym internetem powszechnie dostępnym, oczywiście komunikacyjną, czyli drogami, dobrym dojazdem, tym wszystkim, co dzisiaj we współczesnej Europie i we współczesnym świecie jest, no, w krajach zamożnych normą, a czymś, co jest tym takim swoistym, no, pokazaniem, że państwo jest rzeczywiście państwem nowoczesnym. I to są te elementy, które powodują otwarcie możliwości rozwoju osobistego, otwarcie możliwości rozwoju biznesowego, a więc nie tylko dla utrzymania swojej rodziny, jeżeli sam biznes prowadzę, ale także po to, żeby innym ludziom dać pracę.
Symptomatycznym jest to, że pan prezydent podczas prawie każdej wizyty zagranicznej spotyka się z Polakami rozsianymi w różnych zakątkach całego świata. Panie prezydencie, my także spotykamy się podczas spotkań, czy wielkanocnych, czy bożonarodzeniowych z rodziną Radia Maryja w różnych krajach całego świata. Powraca to zagadnienie dotyczące jakiegoś paraliżu funkcjonowania polskich placówek dyplomatycznych. Bardzo często nasi słuchacze, widzowie odnoszą się do tego, że tam jakby w dalszym ciągu, powiedzmy kolokwialnie, straszą demony przeszłości. A oni chcieliby rzeczywiście, żeby to był taki organizm, który będzie rzeczywiście pobudzającym życie Polonii poza granicami ojczyzny, bo oni w dalszym ciągu tęsknią za Polską.
No cóż, z przykrością muszę przyznać, że rzeczywiście narzekania bardzo często są. I tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych, także we współpracy ze mną, pan minister Waszczykowski, pracuje cały czas nad tym, aby te elementy i ta swoista polityka realizowana przez polskie placówki dyplomatyczne jednak się zmieniała na taką, która będzie dla Polaków i dla Polonii przyjazna. Ale chcę powiedzieć, że zdarzają się także placówki, gdzie na spotkaniu ze mną przedstawiciele Polonii, czyli ludzie, którzy mieszkają od dziesiątków, czy wręcz całe życie w innych krajach, tak jak ostatnio miałem w Pradze, wychodzą na spotkaniu i mówią: panie prezydencie, musimy podziękować pani ambasador i chcę to powiedzieć głośno, bo bardzo dobrze prowadzi tutaj nasze sprawy i bardzo dobrze z nami współpracuje. Więc wygląda to różnie i to takie są sytuacje, no po prostu to wszystko zależy od człowieka, tak? Od tego właśnie, który jest ambasadorem, od tego, jak ma dobranych, jak sobie dobrał współpracowników, jaką atmosferę także pracy dla Polaków i z Polakami, czy i Polonią tworzy. Więc mogę zapewnić, że zarówno pan minister Waszczykowski, jak i my ze swojej strony, a u mnie w Kancelarii Prezydenta zostało utworzone po tym, jak objąłem urząd prezydenta, po tym, jak państwo mnie wybrali, specjalne biuro do spraw kontaktów z Polakami za granicą. Pracujemy nad tym, aby ta sytuacja zmieniała się na lepsze. I wierzę w to, że przyniesie to skutki już w najbliższym czasie, w najbliższych latach.
Panie prezydencie, także ogromnym obszarem zaniedbań, jeżeli chodzi o państwo polskie, jest polityka historyczna albo do tej pory brak właściwej polityki historycznej. ogromne białe plamy w historii Polski, nie tylko po roku 89, po 45, i tak moglibyśmy te poszczególne pomijane i wypaczane wydarzenia przywoływać. Nasi bohaterowie narodowi spychani gdzieś na margines życia społecznego, myśli patriotycznej, narodowej, także tej naszej, katolickiej. Panie prezydencie, co należałoby zrobić, żeby rzeczywiście obraz polskiej historii był właściwy na arenie międzynarodowej? Myślę w kontekście także tych różnego rodzaju paszkwili prasowych, telewizyjnych, mówiących o polskich obozach.
Dla mnie to jest szerszy kontekst, więc jeżeli ojciec pozwoli i widzowie pozwolą, to i słuchacze, to odpowiem trochę szerzej na to pytanie. Otóż zarówno ja jako prezydent Rzeczypospolitej, jak i polski rząd staramy się we wszystkich tych wymiarach, o których tutaj dzisiaj mówimy, prowadzić taką politykę, która będzie polityką godną dla Rzeczypospolitej i dla Polaków, dla naszych rodaków, i to w kraju, i za granicą. Tu są dwa zasadnicze elementy. Po pierwsze, godność życia, czyli właśnie to, żeby poprawić, podnieść poziom życia w Polsce. I temu służą takie programy jak program 500+. Temu służy także wszystko to, co jest ukierunkowane na realizację oczekiwań społecznych, tych uzasadnionych, o których nasi rodacy tyle razy nam mówili. Dziesiątki razy słyszałem na moich spotkaniach otwartych, na które przecież każdy mógł przyjść. I słyszę to cały czas. Tak, obniżenie wieku emerytalnego. Ja już złożyłem projekt w tej sprawie w Sejmie. Pracuję się w tej chwili nad tym. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Wspomniany program 500+. Dla dzieci, po to, żeby wspomóc rodziny w wychowaniu dzieci i generalnie podnieść poziom życia rodzin, podnieść, krótko mówiąc, jakość życia rodzin, zwłaszcza tam, gdzie żyje się najskromniej, zwłaszcza tam, gdzie są rodziny wielodzietne, do których przede wszystkim ten program jest skierowany jako program wsparcia, natomiast zarazem jest programem zachęty do tego, że państwo jest otwarte i sprzyja właśnie temu, żeby Polacy, żeby przede wszystkim młodzi chcieli mieć dzieci, żeby mieli tych dzieci jak najwięcej, żeby nasze standardy demograficzne w istotny sposób uległy poprawie. I ja wierzę w to, że ten program będzie już w najbliższych miesiącach dla Polaków odczuwalny. To wiele innych działań, to przygotowywany w tej chwili w konkretach, ogłoszony ramowo program gospodarczy pana premiera Morawieckiego, który ma stanowić taki swoisty element pobudzenia polskiej gospodarki w ujęciu tym wielosektorowym, ale także pobudzenia de facto rozwoju polskiej nauki i wielu innych dziedzin życia, a także pobudzeniu polskiej przedsiębiorczości do tego, żeby nie tylko dobrze i sprawnie mogła się rozwijać w kraju, ale także żeby dokonywała ekspansji za granicę, żeby polskie przedsiębiorstwa rozwijały się także poza granicami naszego kraju. Dlatego też ja za każdym razem, kiedy jestem za granicą, staram się spotkać z przedstawicielami polskiego biznesu, którzy tam są obecni, i mówić o tym wsparciu, które chcemy dla nich świadczyć, słuchać także ich problemów. Więc to są te rzeczy, które są konkretnie robione. Oczywiście ja proszę też o wyrozumiałość, bo nie wszystko da się zrobić w ciągu pół roku, jak oczekuje opozycja, no, prawda?
Kilku pan miesięcy. Prezydent nie był zaprzysiężony, a już niektórzy rozliczali pana prezydenta z niewypełnionych obietnic wyborczych.
Oczywiście, że tak. Zwłaszcza ci, którzy przez 8 lat rządzili i podnosili ludziom podatki, choćby VAT, prawda? Podnosili wiek emerytalny. Nagle po 2 czy 3 dniach, czy po miesiącu, czy nawet po pół roku próbują rozliczać z całego szeregu zobowiązań, co jeżeli sami robili dokładnie odwrotne rzeczy, które teraz trzeba naprawiać. Ja powtarzam jeszcze raz, proszę spojrzeć na to jako na 5 lat kadencji prezydenta Rzeczypospolitej, 4 lata kadencji parlamentu, a więc także i rządu, który dzisiaj ma oparcie silne w parlamencie, bo jest większość parlamentarna, która stworzyła rząd, pochodząca z jednego obozu politycznego, Prawa i Sprawiedliwości. I w związku z tym te zobowiązania zostaną dotrzymane, choć z oczywistych także względów budżetowych, finansowych, no nie wszystkie mogą być zrealizowane od razu. Ale one zostaną zrealizowane, bo my nasze zobowiązania i to, co mówiliśmy Polakom, naszym wyborcom, czy też po prostu każdemu, że dotrzymamy tych zobowiązań, my dotrzymamy tych zobowiązań. Traktujemy to jako punkt honoru, tylko ja proszę, żeby na koniec naszej pracy, czyli na koniec kadencji parlamentu i rządu, na koniec kadencji prezydenta Rzeczypospolitej, żeby wtedy nas z naszych zobowiązań i z ich realizacji rozliczać. Oczywiście także, jeżeli mogę prosić, zestawiając to z tym, jak działali poprzednicy.
Powrócę do polityki historycznej. Panie prezydencie, jak przywrócić godność polskim bohaterom?
Drugi element, o którym musimy mówić, to także polityka historyczna. Ona jest prowadzona w tej chwili w każdym wymiarze, tutaj i krajowym, i międzynarodowym. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że zarówno rząd, większość parlamentarna, jak i ja staramy się podkreślać to, co rzeczywiście dla Polaków ważne. To, co pokazuje, że mamy wielką historię, że w tej historii mamy wielkich bohaterów, że nigdy nie zaprzestaliśmy walczyć o wolność, że byli ludzie gotowi oddać dla tego życie, że byli ludzie w naszej historii, którzy mogą stanowić wzór dla młodego pokolenia. Można byłoby długo wymieniać, tak? Ale to powstańcy wszystkich powstań narodowych, także powstania warszawskiego, to żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego, żołnierze niezłomni, to wielka, wspaniała postać, jaką był rotmistrz Pilecki wśród nich, czy jaką była Inka. To są ci, których pamięć na pewno buduje dumę Rzeczypospolitej i to są ci, którzy pokazali, jaki jest rzeczywiście świat naszych wartości, którego przez pokolenia nasi pradziadkowie, dziadkowie i ojcowie często z narażeniem życia, czy wręcz oddając życie, nie wahali się bronić. To jest to, na czym jest wybudowana nasza siła jako narodu, nasza siła jako społeczeństwa. To jest także to świadectwo wielkich wartości, jakie my w sobie jako naród mamy. Mieliśmy ostatnio piękną, niezwykłą uroczystość w Markowej ku czci i upamiętniającą przede wszystkim państwa Józefa i Wiktorię Ulmów, którzy oddali życie chroniąc Żydów uciekających przed Holokaustem, przed mordercami, przed nazistowskimi Niemcami, którzy chcieli ich zabić, którzy oddali za to życie, że ich chronili, bo za pomoc Żydom w Polsce groziła kara śmierci. Ale to muzeum, które tam otwarliśmy, to nie jest tylko i wyłącznie muzeum upamiętniające państwa Ulmów. To muzeum upamiętniające dziesiątki, setki tysięcy Polaków, którzy taką postawą gotowości pomocy bliźniemu, kierując się zasadami chrześcijańskimi, kierując się zasadami, które zawsze przekazywał Kościół, ale które także podkreślało polskie państwo podziemne w swoich odezwach, jako obowiązek wobec współobywateli, że oni to realizowali. I z tego mamy prawo być dumni. Oczywiście, że jak w każdym społeczeństwie zdarzali się również i ludzie podli, ale ten przykład i dziesiątki, setki tysięcy innych przykładów w całej Polsce pokazują, że jako naród zachowaliśmy się godnie. I to jest niezwykle ważne. I to jest przestrzeń właśnie do tego, żeby pokazywać prawdę historyczną.
I w tę politykę historyczną wpisuje się także nasza świątynia budowana przez rodzinę Radia Maryja, w której, panie prezydencie, znajdzie się kaplica pamięci upamiętniająca i pokazująca te wielkie postaci Polaków, którzy oddali swoje życie, ratując naszych rodaków, braci Żydów, ale także tych, którzy narażali swoje życie. Panie prezydencie, bardzo trudna sytuacja Polaków na Litwie. Docierają niepokojące informacje dotyczące swoistego rodzaju dyskryminacji naszych rodaków. Mają być zamykane polskie szkoły. Jak w tej sytuacji powinien zachować się polski rząd i pan, panie prezydencie?
No to sytuacja oczywiście bardzo trudna. No doskonale wiemy, jakie uwarunkowania tam panują od lat, tak? Prowadzimy działania i będziemy prowadzili te działania i w tym zakresie nigdy nie poprzestaniemy. Natomiast oczywiście jest to kwestia tych relacji bilateralnych, jest to kwestia także polityki realizowanej przez państwo litewskie. Te kwestie trzeba wypośrodkować, bo także na tym polega polityka. My oczywiście musimy szanować państwo litewskie, musimy szanować jego władzę i robimy to. Natomiast musimy także domagać się tego, aby nasi rodacy byli traktowani no nie tylko w sposób godny, ale także, aby ich prawa, także gwarantowane prawem europejskim i innymi konwencjami międzynarodowymi były zabezpieczone. I tego nie tylko stale się domagamy, ale będziemy się domagali nadal, choć no, wszyscy doskonale wiedzą, że sytuacja jest trudna.
Panie prezydencie, pytanie, które dotyczy sytuacji odmienianej przez wszystkie przypadki. Trybunał Konstytucyjny. spór polityczny, spór prawny. No i to pytanie, które najczęściej powraca, dlaczego pan prezydent nie zaprzysiężył wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez parlament poprzedniej kadencji?
No to jest temat, na który ja jako prawnik mógłbym tutaj mówić godzinę, więc to by nam zabrało wszelki czas, jaki mamy antenowy i obawiam się, że ojciec również by tutaj nawet nie wytrzymał tego długotrwałego wykładu, bo sytuacja jest niezwykle skomplikowana i od strony prawnej, i od strony politycznej. Prawda jest taka, że w tej chwili ten spór moim zdaniem prawnie jest, tak w sensu stricto prawnie jest nierozwiązywalny, ze względu także na luki istniejące w polskim prawie i ze względu na złamania prawa, do których już doszło, a których naprawić się nie da. A druga kwestia to jest kwestia polityczna i jeżeli istnieje jakiekolwiek rozwiązanie tego sporu, to dzisiaj trzeba go rozwiązać na drodze politycznej, a tutaj zwłaszcza ze strony opozycji, która stawia nierealne kompletnie i sprzeczne z prawem warunki brzegowe, no wygląda to nie najlepiej.
Czyli sytuacja patowa?
No jest sytuacja patowa i niestety tutaj także i dużą rolę w tym, żeby do tej sytuacji doprowadzić, odegrał Trybunał Konstytucyjny, także i jego prezes, który no niestety, ale w ewidentny sposób ustawia się w roli politycznej i to jeszcze ustawia się w roli politycznej po jednej stronie sceny politycznej, czyli po stronie byłego obozu rządzącego, a dzisiejszej opozycji, choć opozycji szerzej pojętej niż tylko dawny obóz rządzący, ale w każdym razie przeciwko tym, którzy w Rzeczypospolitej rządzą dzisiaj, to od samego początku, bo pamiętajmy o tym, że kiedy w czerwcu zmieniano ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, wprowadzając tam zapisy umożliwiające wybieranie sędziów na zapas, wybieranie sędziów tak naprawdę po zakończeniu, których kadencje wygasały po zakończeniu pracy parlamentu poprzedniego, to prezes Trybunału Konstytucyjnego był wtedy obecny na sali i w żaden sposób przeciwko temu nie zaoponował, chociaż poseł wtedy obozu rządzącego mówił cynicznie w trakcie posiedzenia komisji, że dzieje się to po to, żeby zaoszczędzić pracę następnemu parlamentowi. Jaki byłby tego skutek? No skutek tego byłby taki, że w Trybunale Konstytucyjnym liczącym według artykułu 194 Konstytucji 15 sędziów, 14 sędziów byłoby wybranych przez poprzednią opcję rządzącą. No, chyba tego nikomu nie trzeba tłumaczyć, zwłaszcza jeżeli do tego dodamy, że celem utworzenia Trybunału w takiej, a nie innej formule poprzez pewną zaplatającą się kadencyjność sędziów było właśnie to, aby ten Trybunał zachował pewien pluralistyczny charakter, czyli żeby byli tam ludzie wyłonieni przez różne opcje polityczne, które jak to w demokracji się zmieniają. Próbowano to w absolutny sposób zaburzyć, naruszając zasady demokratyczne w ostatniej chwili przed wyborami parlamentarnymi, kiedy wcześniej doszło do zmiany prezydenta Rzeczypospolitej. I jaki był tego skutek? No taki, że próbował poprzedni parlament na siłę w związku z tym wybrać pięciu sędziów. Dokonał tego oczywiście, ale na podstawie przepisów, które okazały się, jak sam zresztą Trybunał stwierdził, niezgodne z Konstytucją, bo przecież sam Trybunał podważył ten przepis. Ja, widząc tą tutaj niekonstytucyjność, wstrzymywałem się z zaprzysiężeniem sędziów, ale następnie nowy parlament podjął decyzję anulującą de facto tamten wybór i wybierając nowych sędziów Trybunału, podjął w tej sprawie nowe uchwały, podjął je większością sejmową, a więc w sposób demokratyczny, bo przecież nowy parlament stanowił wynik demokratycznych wyborów, których nikt nie kwestionuje. Było to więc zgodne z wolą większości rządzącej wyłonionej przez obywateli w wyborach, a ja jako prezydent dokonuję zaprzysiężenia sędziów wybranych przez parlament. I ja dokonałem zaprzysiężenia pięciu sędziów wybranych przez parlament. W istocie zatem dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym jest 15 sędziów. I oczekiwanie, że ja, który zaprzysiężyłem pięciu sędziów, zaprzysięgnę teraz trzech sędziów, a więc będzie de facto w Trybunale 18 sędziów, co byłoby ewidentnie sprzeczne z bezpośrednio brzmiącym przepisem Konstytucji, jest po prostu absurdem. Ci wszyscy, którzy dzisiaj takie postulaty podnoszą, mówią krótko, niech prezydent w czytelny sposób złamie Konstytucję. No, przepraszam bardzo, ale takiej zgody z mojej strony absolutnie nie będzie. Więc tu jest klarowne złamanie Konstytucji. Ja nie widzę żadnych podstaw prawnych i nie ma takich podstaw prawnych, dla których dzisiaj prezes Rzepliński może mówić, ci sędziowie mają prawo orzekania, a tamci sędziowie nie mają prawa orzekania, zwłaszcza, że wszystkim sędziom wypłaca uposażenie sędziowskie, które jest wyższe niż uposażenie prezydenta Rzeczypospolitej, płaci z naszego wspólnego, nas wszystkich Polaków, budżetu, z naszych pieniędzy, wyznaczył im miejsca pracy w Trybunale Konstytucyjnym, tylko 3 sędziów nie dopuszcza do orzekania, bez żadnej podstawy prawnej.
I do tego, panie prezydencie, z tego co wiemy, Trybunał Konstytucyjny ani w styczniu, ani w lutym się nie spotkał.
To po pierwsze. Po drugie, no mieliśmy ostatnio spotkanie Trybunału Konstytucyjnego, które przebiegało w kuriozalnej w ogóle sytuacji, kiedy Trybunał obradował, a od godzin wczesnoporannych znany był i w mediach publikowany projekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No muszę powiedzieć, że to jest sytuacja dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej szokująca. Bo to robi wrażenie takie, jak gdyby posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, na którym słucha się stron postępowania, które ma mieć znaczenie dla rozpatrzenia sprawy, było tylko jakimś teatrem. Bo wyrok już dawno zapadł, gdzieś w kuluarach, gdzieś w gabinetach, a to ma tylko takie znaczenie, żeby stworzyć dla opinii publicznej takie wrażenie, prawda, że tutaj bierze się pod uwagę argumenty różnych stron. No mam nadzieję, że ta sprawa po pierwsze zostanie wyjaśniona. Jak to w ogóle się stało, że dochodzi do takiej sytuacji podważającej w ogóle wiarygodność wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo przecież Trybunał w sensie konstytucyjnym też jest elementem, mamy rozdział Konstytucji pod tytułem Sądy i Trybunały. I muszę powiedzieć, że dla mnie jako prezydenta to jest kolejny dowód na to, że ten Trybunał funkcjonuje fatalnie. Do tego jeszcze sytuacja, w której prezes Trybunału występuje ewidentnie jako polityk, włącza się w polityczny spór po jednej ze stron tego sporu, choć powinien być w tej sprawie w naturalny sposób bezstronny, jeżeli chce zachować pewną godność, jaka powinna przysługiwać Trybunałowi. Mało. Okazuje się, że Trybunał kilkakrotnie łamie prawo. Najpierw wzywając Sejm do tego, żeby zaprzestał pracy, podczas gdy mamy artykuł 10 mówiący o równości, równowadze organów w państwie i o tym, że jest trójpodział władz i te organy są od siebie niezależne i muszą się w związku z tym nawzajem szanować. A więc po drugie, w ostatniej chwili później prezes Trybunału dokonuje zmiany składu orzekającego. Jeszcze w dodatku Trybunał z konieczności stosuje tutaj procedurę cywilną. A taka zmiana składu jest ewidentnym naruszeniem przepisów procedury cywilnej i gdyby to się w normalnym procesie cywilnym odbywało, gdzie jest możliwość kwestionowania wyroku, to tutaj jest sprawą oczywistą, że to postępowanie byłoby dotknięte wadą powodującą jego nieważność. I to jest jasne dla każdego, kto zna procedurę cywilną i jej uwarunkowania i jej wymagania. No i teraz ostatnio, jeżeli Trybunał orzeka, to powinien stosować przede wszystkim artykuł 7 Konstytucji. A artykuł 7 Konstytucji mówi, że wszystkie organa państwa, także Trybunał Konstytucyjny, działają na podstawie i w granicach prawa, obowiązującego prawa. Tymczasem Trybunał nie stosuje ustawy, która została uchwalona przez polski parlament i weszła w życie, a więc jest prawem obowiązującym. Mało. Jeżeli już to pierwsze naruszenie, mało, jeżeli Trybunał już stwierdza, że go to nie obowiązuje, choć jest to ewidentnie sprzeczne z Konstytucją, mówi, że w takim razie stosuje Konstytucję, to proszę bardzo. Jeżeli tak, ale też niech będzie w tym konsekwentny. Jeżeli Konstytucja, jeżeli nie ustawa, nie przepisy ustawy, które regulują te kwestie, tylko Konstytucja, jeżeli chodzi o skład sędziowski, który ma orzekać, to w Konstytucji jest tylko jeden przepis, który mówi, że Trybunał składa się z 15 sędziów. I nie ma w Konstytucji ani jednego punktu, który pozwalałby Trybunałowi orzekać w innym składzie w związku z tym niż sędziów 15. Więc jeżeli Trybunał, jeżeli się zbiera 12 sędziów i oni twierdzą, że wydali wyrok, to ja się wcale nie dziwię, że pani premier po konsultacji ze swoimi prawnikami mówi, że to nie był żaden wyrok, tylko to jest jakieś stanowisko państwa sędziów, które sobie zajęli, przedstawili swój pogląd na sprawę, ale to nie jest wyrok, bo wyrok musi być wydany w odpowiednim, zgodnym z prawem składzie, po to, żebyśmy podmiot wydający mogli nazwać organem państwa. Jeżeli ten skład nie jest składem właściwym, to mamy do czynienia z czymś, co można nazwać nieaktem, czyli jakimś aktem nieistniejącym, czyli krótko mówiąc jakąś opinią, ale absolutnie nie wyrokiem.
Panie prezydencie, przy okazji batalii o Trybunał Konstytucyjny dwa bardzo niepokojące zjawiska. Niektóre środowiska polityczne w społeczeństwo wlały czarę nienawiści do rządu, do pana prezydenta, sugerujące rzeczywiście, że to pan prezydent i rząd działa niezgodnie z prawem, ale także drugi mechanizm, psucie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Jeżeli spojrzymy na to wszystko, o czym mówiliśmy, na całą tą polityczną sytuację, na tą czerwcową próbę skoku na Trybunał Konstytucyjny, później realizowaną tuż przed wyborami parlamentarnymi przez poprzednią większość parlamentarną, sprawa jest bardzo jasna. Otóż chodziło o to, żeby zawłaszczyć Trybunał Konstytucyjny. Chodziło o to, żeby określona opcja polityczna miała w tym Trybunale 14 sędziów na 15, po to, żeby podejmować w związku z tym w Trybunale określone decyzje polityczne. Można to sprowadzić do stwierdzenia, chodziło o to, żeby niby sytuacja się zmieniła poprzez wybory parlamentarne, ale tak naprawdę, żeby się nie zmieniła, bo Trybunał, interpretując Konstytucję, zwłaszcza jak widzimy w ostatnim czasie, może de facto zrobić wszystko, a nie ma żadnej w Polsce możliwości odwołania się od orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W związku z czym zawsze można twierdzić, że coś jest sprzeczne z konstytucją i zresztą słyszymy, jak dzisiejsza opozycja parlamentarna mówi, że wszystkie właściwie ustawy po kolei, nawet 500+, prawda, że ze względu na jakąś nierówność jest niezgodne z konstytucją. Więc wniosek jest bardzo prosty. Otóż opozycja obecna, a poprzedni rządzący robili to tylko po to, żeby uniemożliwić w Polsce dobre zmiany, żeby zmiana wyborcza była tylko pseudozmianą, żeby po kadencji, czyli pod jej koniec przed wyborami powiedzieć, proszę bardzo, niczego nie zrobiliście, bo wszystko okazało się niezgodne z konstytucją. No trudno się powstrzymać przed taką konkluzją, kiedy słucha się wypowiedzi polityków, kiedy także słucha się wypowiedzi, no niestety, niektórych ludzi związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. W związku z powyższym jest sprawą jasną, że problem jest problemem politycznym. A zarówno pani premier, jak i większość parlamentarna, jak także i ja jako prezydent, w czasie kampanii wyborczej złożyliśmy wobec naszych rodaków określone zobowiązania. Zobowiązania naprawy Rzeczypospolitej, zlikwidowania także absurdów, w jakich dzisiaj Polska się znajduje, zlikwidowania tych elementów nierównowagi, które dzisiaj znajdują się w Polsce, choćby jeżeli chodzi o rozwój kraju, choćby jeżeli chodzi o poziom życia rodzin, ich sytuację także materialną dzieci, zwłaszcza poza wielkimi ośrodkami miejskimi. I jest naszym absolutnym obowiązkiem, aby to zostało zrealizowane, aby obywatele poczuli skutki uczciwej, ukierunkowanej na nich polityki. I robimy wszystko, aby tak się stało. Jest dla mnie zrozumiałe, że przedstawiciele opozycji zarzucają mi, zarzucają pani premier, zarzucają innym politykom dzisiaj ugrupowania rządzącego, prawda, naruszenia prawa i odsądzają ich od czci i wiary, że mówią o naruszeniu demokracji. Boleję nad tym, że wynoszą te sprawy poza granice Polski, że poza granicami Polski mówią nieprawdę. Bo gdyby w Polsce nie było demokracji, to nie mogliby organizować tych wszystkich demonstracji. To nie byłoby takiej zmasowanej krytyki wobec dzisiaj obozu rządzącego i prezydenta, jaka jest dzisiaj w wielu mediach. Nie byłoby jej, tak? Bo w demokracji czegoś takiego, bo jeżeli jest brak demokracji, to tego nie ma. To, że właśnie tak krytykuje się rządzących i mnie, to, że organizowane są co róż jakieś demonstracje, to jasno pokazuje, że ci, którzy w nich uczestniczą, sami zaprzeczają temu, co głoszą. Bo żadnych ograniczeń w demokracji dzisiaj nie ma. Natomiast mnie jako prezydentowi zależy na jednym. Ja chcę mieć w Polsce uczciwy, pluralistyczny, rzetelny Trybunał Konstytucyjny, który będzie faktycznie oceniał zgodność z konstytucją rozwiązań, ale który będzie działał i prospołecznie, i propaństwowo. A nie który będzie stawał się pewną rękawicą bokserską, przygotowaną do tych, którzy wygrali wybory parlamentarne, z czym poprzednio rządzący, korzystając ze swojej siły politycznej, nie chcą się pogodzić. Nie można się z tym pogodzić właśnie w demokratycznym państwie, żeby tak było, bo zmiana władzy jest w demokracji procesem naturalnym. I to, że dzisiaj niektórzy nie chcą się pogodzić z tą zmianą władzy i zachowują się w taki, a nie inny sposób, jasno pokazuje, że to oni mają w swojej mentalności deficyt demokracji, a nie ci, którzy dzisiaj rządzą w Polsce.
Czas nieubłaganie płynie, panie prezydencie. Ostatnie zagadnienia, ważne wydarzenia w tym roku. Wspomnieliśmy o szczycie NATO, ale także 1050. rocznica Chrztu Polski, obchody i państwowe, i kościelne, ale także przyjazd Ojca Świętego Franciszka i Światowe Dni Młodzieży. To myślę dwa także ważne zadania przed nami.
Zacznijmy chronologicznie. Więc najpierw obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Już w kwietniu w Gnieźnie, w Poznaniu. Ja już uczestniczyłem w 10. Zjeździe Gnieźnieńskim. Pięknym spotkaniu o charakterze ekumenicznym. Niezwykła dla nas wartość. tego właśnie podkreślenia 1050-lecia Chrztu Polski. To są nasze korzenie. To są korzenie naszej państwowości. To jest to właśnie dzięki chrześcijaństwu my w taki, a nie inny sposób ukształtowaliśmy się jako naród. Ja jestem przekonany, że właśnie te nasze fundamenty pozwoliły nam przetrwać najtrudniejsze okresy w naszych dziejach, że właśnie głęboka wiara Polaków też pozwoliła, że przetrwaliśmy wszystkie trudne momenty, kiedy nas niszczono, kiedy nie było polskiego państwa, że zawsze mieliśmy w sobie tą wolność. Wolność także związaną z poczuciem właśnie wolności wewnętrznej, wolności ducha i modlitwą. Modlitwą, która towarzyszyła Polakom nieprzerwanie przez stulecia, także w najtrudniejszych momentach, i opieką opatrzności, która także w moim przekonaniu Polakom towarzyszyła, że daliśmy radę pokonać tak wiele, wiele, wiele przeciwności. Ale to wszystko nas ukształtowało na tym fundamencie. Teraz trwają takie ciekawe dyskusje historyczne, dlaczego Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu. Przez wiele, wiele lat mówiono nam, zrobił to ze względów politycznych, prawda? Po to, że tam opłacało się przyjąć chrześcijaństwo, bo dzięki tutaj można było się umocnić i tak dalej. Na pewno tak. Na pewno chrześcijaństwo, które płynęło z Rzymu, płynęło z tamtej strony, płynęło także z Europy, no dzisiaj powiedzielibyśmy zachodniej, choć myśmy przyjęli chrześcijaństwo bezpośrednio od Czechów, poprzez także przyjazd księżniczki Dobrawy do nas, to na pewno był ważny element, tak? Bo on tworzył takie jak gdyby zaplecze, oparcie, wprowadzał nas do świata kultury grecko-rzymskiej, kultury łacińskiej, kultury chrześcijańskiej z jednej strony, ale z drugiej strony proszę pamiętać o jednym, jakaż wielka odwaga ze strony Mieszka I w kraju, który był krajem pogańskim, gdzie wszyscy w zasadzie chrześcijaństwa, no prawie wszyscy, tak, nie znali chrześcijaństwa. On nagle wprowadza nową religię, mówi, słuchajcie, musicie zmienić swoje wierzenia, więc musicie zmienić fundament de facto, na którym jesteście wychowani. No przecież to jest oczywiste, że spotykał się z ogromnym oporem, że ryzykował być może to, że nas dojdzie do rewolty, która w ogóle go obali, w której poniesie śmierć. To jest jasne, jak tylko sobie wyobrazimy, czy spróbujemy wyobrazić tamtą sytuację. I dzisiaj jest spore grono historyków, którzy mówią, że być może Mieszko zrobił to nie tylko i wyłącznie ze względów politycznych, ale dlatego, że sam uwierzył, że był po prostu człowiekiem już głębokiej wiary, że wiara chrześcijańska wniknęła w niego i że po prostu wierzył w Boga. I uważał, że właśnie Boża opatrzność plus względy polityczne pozwoli państwu, którego los, które on tworzył i którego losy trzymał w swoich rękach, dobrze się rozwijać. Jeżeli tak było, a osobiście wierzę, że tak było i wierzę w to, że przyczyniała się do tego także jego żona, którą podobno kochał, czyli czeska księżniczka Dobrawka, która tutaj przyszła już jako chrześcijanka do naszego kraju i stała się jego żoną, że to być może był jeden z najszczęśliwszych momentów historii naszego państwa, że właśnie weszliśmy w krąg kultury chrześcijańskiej i że ona tu u nas, w duszach naszych pra-pra-pra-pra-pra-pradziadków i potem naszych, trafiła na tak podatny grunt i tak mocno się wrosła w Polskę, w polskość, w nasze dusze. I powiem więcej, dzisiaj to jest ta moc, do której odwoływał się przecież w swoich apelach do Polaków Ojciec Święty, nasz święty papież Jan Paweł II. Choćby wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, kiedy mówił nam, że my te nasze wartości do Unii Europejskiej, która czy państw Zachodu, które w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o tą sferę, kompletnie osłabły i które dzisiaj robią wrażenie często przez to nie tylko osłabionych, ale i często zagubionych, nie mogą sobie poradzić z różnego rodzaju problemami, żebyśmy te nasze wartości nieśli, że my jesteśmy w związku z tym także szansą dla Europy. Więc jak ktoś mnie pyta, dlaczego my prowadzimy taką politykę, jak prowadzimy, prowadzimy, bo jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni z naszego państwa, jesteśmy dumni z naszej historii, jesteśmy dumni z tego, jacy jesteśmy. Że jesteśmy właśnie my, Polacy, takimi ludźmi, jakimi jesteśmy. Takimi ludźmi, którzy mają pewne wartości wyniesione z domu, utrwalone, często twarde, które pozwalają nam z podniesioną głową zmierzyć się również z różnymi niesprzyjającymi nam okolicznościami. Ja jestem życiowym optymistą i wierzę, że ten właśnie konglomerat różnego rodzaju elementów, że on stanowi o tym, że my jesteśmy narodem silnym, że będziemy umieli wzmocnić nasze państwo, że będziemy umieli zrealizować te wszystkie, jako władza teraz mówię, zobowiązania, które wobec naszych rodaków podjęliśmy. Jak podobno mówił nas Ojciec Święty Jan Paweł II, ja się modlę i się nie przejmuję.
Światowe Dni Młodzieży, panie prezydencie.
Światowe Dni Młodzieży, ogromnie ważne spotkanie. Gorąco zapraszam wszystkich młodych ludzi na te spotkania, przede wszystkim w Krakowie, ale także Ojciec Święty ma być w Częstochowie i w Oświęcimiu, w obozie koncentracyjnym Auschwitz, będzie się modlił za ofiary tego mordu, o którym mam nadzieję, że świat nigdy nie zapomni, Holokaustu i tej próby zagłady narodu żydowskiego i innych narodów. Ale przede wszystkim to spotkanie modlitewne młodych ludzi, to najważniejsze, Kraków. Wierzę w to, że przyjadą młodzi ludzie z całego świata, są mile w Polsce widziani. Władze polskie, przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych, uruchamia specjalne procedury, żeby upowszechnić możliwość uzyskiwania wiz do Polski w krajach, skąd one są potrzebne. Powiększa się ilość punktów wydających te wizy po to, aby właśnie ułatwić ich pozyskanie. I wszyscy pielgrzymi, młodzi ludzie, którzy chcą tutaj przyjechać, razem się modlić w duchu miłosierdzia, bo to jest niezwykle ważne właśnie przesłanie tych Światowych Dni Młodzieży właśnie z Krakowa, gdzie jest sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie obok tego sanktuarium jest centrum Jana Pawła II, gdzie jest w związku z tym tak silne miejsce oddziaływania tego miłosierdzia i wiary nie tylko na Kraków, ale na całą Polskę. Że to właśnie tamto miłosierdzie będzie promieniowało i przenikało nasze dusze najlepiej, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do spotkania przyjacielskiego, do modlitwy, do radości z tego, że wiele jeszcze przed nami.
Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w rodzinie Radia Maryja, wśród widzów telewizji Trwam.
Czas za wizytę w Pałacu Prezydenckim.
Dziękujemy za zaproszenie. Czas niezwykły, panie prezydencie, święta Wielkiej Nocy, więc w imieniu całej rodziny Radia Maryja, nas posługujących w Radiu Maryja, telewizji Trwam, panu prezydentowi, całej ekipie, współpracownikom życzymy Bożego błogosławieństwa, aby Chrystus zmartwychwstały wypraszał wszelkie potrzebne łaski i błogosławił nie tylko na te święta, ale żeby ta dobra zmiana Rzeczypospolitej Polskiej po prostu się udała.
Ja też składam najserdeczniejsze życzenia i ojcu, i wszystkim współpracownikom, i ojcu dyrektorowi, i całemu zgromadzeniu, a także naszym widzom i słuchaczom, i proszę o przekazanie także rodzinom tych najserdeczniejszych życzeń spokojnych, takich uduchowionych świąt Wielkiej Nocy, w rodzinnym gronie, spokojnym gronie, trochę wypoczynku, trochę takiej refleksji teraz jeszcze wielkopostnej i wielkotygodniowej, ale przede wszystkim spokoju i tak jak powiedziałem, optymizmu, wiary w to, że będzie dobrze, że nawet najtrudniejsze sprawy na drodze kompromisu zdołamy załatwić, że będziemy umieli wszyscy w pewnym momencie także i ostudzić, myślę o politykach w tym momencie, nie o państwie, ostudzić emocje i usiąść spokojnie przy stole i porozmawiać. Jako człowiek optymistycznie nastawiony wierzę w to, że taki moment nadejdzie. Zawsze musi być tak, że także jako Polacy, jako społeczeństwo po prostu musimy się dogadać i w sprawach ważnych też i zakończyć spory. To także jest ważny element tworzenia wspólnoty i budowania silniejszego i dobrego polskiego państwa. Jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia wielkanocne dla wszystkich słuchaczy i widzów. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, panie prezydencie. Drodzy państwo, gościem naszego dzisiejszego wyjątkowego spotkania był prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, pan prezydent Andrzej Duda. Bardzo gorąco dziękujemy także widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja z Pałacu Prezydenckiego. Żegnamy się z państwem słowami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.